Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Jesteśmy dzisiaj w Konwersatorium we dwóch. Paweł Milcarek, to ja, a obok mnie Michał Barcikowski.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Michale. Będziemy dzisiaj rozmawiali o czymś bardzo w sumie trudnym, tak? Czy to o takich przypadkach zawsze wywołujących słusznie wielkie emocje, ale także i mam nadzieję słusznie pewien namysł, mianowicie o przypadkach, o fenomenie takich szaleńców, skrytobójców. Nie zawsze są szaleńcami, ale przypadek ludzi, którzy korzystając
Decydują się zabić osobę publiczną. Tak,
decydują się zabić osobę publiczną z myślą o jakoś o tym, że ta osoba jest dla nich jakimś reprezentantem czegoś, chcą uderzyć. W tym sensie jest jakiś skromny, czasami większy element terroryzmu, czy takiego uderzenia w coś, żeby aż zadrżało, jakaś większa całość. A czasami po prostu, jak to w logice szaleńców bywa, jakieś zwykłe, trudne do logicznego wyjaśnienia, wyrównanie sobie rachunków z tą jakąś wszechwładną siłą, która prześladuje, niszczy i tak dalej.
Oczywiście, Pawle, szanowni państwo, wszyscy sobie chyba zdajemy sprawę, z jakiego powodu akurat ten temat poruszamy.
No tak, oczywiście, to jest temat, który wszedł gwałtownie, także w tutaj nasze plany Konwersatorium. Wszyscy czuliśmy się i czujemy się dotknięci, poruszeni śmiercią prezydenta Adamowicza, który został właśnie, tak trzeba powiedzieć, w sposób skrytobójczy, to znaczy przez kogoś, komu udało się podejść do...
Kto się czaił,
kto ukrywał swoje zamiary. Nie, była to śmierć w walce, w jakimś zderzeniu, nawet w jakimś sporze wypowiedzianym publicznie, który mógłby się przeistoczyć w walkę, nawet w zabójstwo. Tylko po prostu z nagła ktoś podchodzi jeden do drugiego i go zabija. Chcemy porozmawiać o tym fenomenie, może nie sięgając aż tak daleko do przypadków takich jak po prostu rozmaite zamachy polityczne, takie gdy Brutus zabijał Cezara, to też mamy do czynienia oczywiście z jakimś sztyletnikiem, który zabija przez jednych uwielbianego, przez innych znienawidzonego przywódcę, dyktatora, głowę państwa. W różnych przypadkach to różnie było. Więc oczywiście jakby zostawiamy trochę w tyle przypadki tyranobójstwa, tak? Takiego przemyślanego politycznie zabiegu uderzenia przez jakieś stronnictwo w głowę jakiegoś innego stronnictwa czy jakiegoś przywódcy politycznego. Chcemy mówić raczej o tych przypadkach, które w XIX, XX wieku, w naszym XXI już także wieku, pojawiają się na Zachodzie jako coś, co nagle eksploduje, bardzo rzadko daje się namierzyć, ustalić jako jakimś przemyślanym działaniu. Takie przypadki zdarzają się, zawsze wywołują domysły, zastanawiania się o racjonalność takiego postępowania.
Jeżeli stawiasz tę cezurę tutaj, tak, to znaczy właśnie XIX, XX wieku, też pewnie pytając się, czy nastąpiła jakaś nowość w stosunku do tego, co określiłeś mianem tyranobójstwa wieku wcześniejszego, to trzeba powiedzieć, że kiedyś był to element odsunięcia znienawidzonego władcy w sytuacji, w której nie było mechanizmów usunięcia go w inny sposób. Pewien postęp, który się w historii dokonał, przynajmniej w historii zachodniej, sprawił, że ludzkość dorobiła się metod wymiany władcy bezkrwawych, tak? To jest po prostu kartka wyborcza.
W związku z tym nic dziwnego, że te przypadki wracały jednak potem w sytuacjach reżimów totalitarnych, gdzie właśnie tej możliwości bezkrwawego, można powiedzieć, politycznej wymiany rządzących już nie było, albo była ona tak ograniczona, że nie widziano w niej jakiejś nadziei na prawdziwą zmianę. Stąd zamachy, różne skrytobójstwa, które dotyczą zarówno czasów reżimu hitlerowskiego, jak sowieckiego, prawda? Wymieniamy te akurat, ale oczywiście tutaj można by było długą listę jeszcze.
W naszych czasach pojawiają się takie zabójstwa osób publicznych, polityków, których motyw jest w 100% polityczny. To znaczy chodzi o odsunięcie władzy, tak? Czy władcy nielubianego, znienawidzonego, tak? Czy tego, z którym pozostajemy w ostrym sporze, one zdarzają się w dyktaturach. Czy zdarzają się w tych momentach, w których dane społeczeństwo nie wypracowało sobie metod bezkrwawego prowadzenia sporu politycznego.
Po prostu...
To mamy zabójstwo, przepraszam, że ci wejdę słowo, zabójstwo Sadata w Egipcie w 81 roku, o ile dobrze pamiętam. No też w sytuacji dyktatury, tak? No i tu można by wymieniać, mamy zabójstwa prezydenta Parka, prezydenta Korei, który też tam sprawował sprawował władzę dyktatorską. W XIX wieku mamy w naszym kręgu kulturowym całą serię zabójstw inspirowanych ideologią anarchistyczną, prawda? To będzie car Aleksander II, to będzie francuski prezydent Sadi Carnot, to będzie król Włoch Humbert II, to będzie cesarzowa Austrii Elżbieta, to będzie prezydent Stanów Zjednoczonych William McKinley. I one wszystkie dotyczyły albo sytuacji, w której jedyną metodą obalenia władcy było fizyczne jego sunięcie, albo nawet w krajach demokratycznych, takich jak Francja czy Stany Zjednoczone, gdzie zabójca uważał, że cały system polityczny jest, nawet jeżeli on ma pozory demokracji, jest taki, że za pomocą procesów demokratycznych tych celów nie osiągnie.
No tak, ale to, tak jak powiedziałeś, jest coś, co potem w umysłach wielu publicystów podsumowujących te wydarzenia, no, ułożyło się w wielką wojnę między porządkiem politycznym i anarchią, która w różnych miejscach uderzała trochę tak jak nieuchwytny fantomas, ciągle jakby reprezentując te same siły wywrotowe. Tak? Gdy bierzemy do ręki jedną ze słynniejszych powieści Chestertona, Człowiek, który był czwartkiem, no to właśnie ona jest jakby osnuta na tym, że z jednej strony jest jednak szlachetny, tak, wysiłek policji, która chce uniemożliwić te uderzenia, a z drugiej strony są ci diaboliczni dynamitardzi i sztyletnicy, którzy, jakby to powiedzieć, głównie kierując się jakąś negatywną, tak, ideologią wywrócenia porządku politycznego, uderzają. No cóż, na tym zachodzie, o którym mówiłeś, który wyszedł poza tego typu racjonalność, tak, krwawej zmiany, tego typu uderzenia nie ustały zupełnie. Mamy lata 60., 70. wieku XX później i zdarzają się te takie, jakby to powiedzieć, niewytłumaczalne, tak, które zawsze ludzie chcą znaleźć wytłumaczenie. Będziemy przypominali, jak te wytłumaczenia były budowane. No ale gdy ginie nagle prezydent Kennedy, a gdzie indziej w innym czasie w Szwecji ginie premier Olof Palme, no to za każdym razem próbuje się, ja tylko wymieniłem dwa przykłady, ale ty, zdaje się, na swojej liście miałbyś...
Tak, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym mówimy, bo Kennedy to jest najsłynniejsze zabójstwo polityka w XX wieku. Wymieniłeś Olofa Palme, ono jest niewyjaśnione, ale niewyjaśnione w tym sensie, że nie złapano zabójcy, ale też nie mamy dowodów, że za tym stał jakiś spisek. Mamy zabójstwo szwedzki minister spraw zagranicznych, to już w XXI wieku, Anny Lind. Mamy zabójstwo też już w XXI wieku takiego dosyć kontrowersyjnego polityka holenderskiego, antyimigranckiego, Pima Fortuyna, ale mamy też już nie polityka, zabójstwo brata Rogera, prawda, założyciela ekumenicznej wspólnoty monastycznej z Teze. Sięgając trochę wcześniej, mamy zabójstwo prezydenta, to jeszcze okres międzywojenny, Paula Dumera w latach 30. XX wieku. Mamy próbę zabójstwa prezydenta Reagana w 81 roku. Zabójstwo Martina Luthera Kinga, zabójstwo Roberta Kennedy'ego. Jeżeli jest coś, co łączy, to, że działały jednostki. To znaczy, że w żadnym z tych wypadków nie mamy dowodów na jakiś spisek. Jakby to powiedzieć, działalność grupy ludzi zakłada pewną racjonalność, tak? Znaczy, oni muszą się dogadać, dlaczego chcą zabić danego człowieka, danego polityka. Mamy tu do czynienia z działalnością jednostek, albo wprost zaburzonych, tak jak to było w wypadku Johna Hinckley'a, który próbował zabić prezydenta Reagana, żeby zaimponować Judy Foster, którą prześladował, tak jak mówiąc współczesnym żargonem, jako stalker, tak? Później zdiagnozowano u niego ciężką paranoję. Zabójca Anny Lind, tu też mamy do czynienia z ewidentną chorobą psychiczną. W tych pozostałych wypadkach, w przypadku Johna Kennedy'ego, żadnych zdiagnozowanych chorób nie ma, ale mamy jednostkę owładniętą jakimś przekonaniem, że ten jego cel jest albo sprawcą całego zła, albo w jakiś sposób jego zabójstwo może doprowadzić do jakiegoś dobra.
Wracamy do naszej rozmowy o skrytobójcach. Tak, dzisiaj prowadzimy rozmowę nie przez przypadek o tym złowieszczym fenomenie zabójców, którzy często z niewyjaśnionych do końca motywów, działając w pojedynkę, w każdym razie tak to zwykle wyglądało, zabijają na oczach zwykle wielu ludzi jakąś znaną publicznie osobę, zwykle jakiegoś wybitnego polityka, czy kogoś, kto stoi na czele jakiejś wspólnoty politycznej. Oczywiście tak sobie pomyślałem, gdy wymieniałeś te różne przypadki, że mimo wszystko ta również drobna w sumie różnica, jak sposób tego skrytobójstwa, też oczywiście nie tylko się zmienia, ale też rzeczywiście różnicuje te zabójstwa, tak? Ktoś, kto po dawnemu podchodzi z bliska i jakby z pewnego rodzaju satysfakcją, ale też od razu narażając się na pojmanie, uderza z bliska, tak? Nożem na przykład właśnie. To jest ta kategoria kogoś, kto staje sam w samym centrum tej sławy zbrodniarza, tak? Od razu. Czasami chce wręcz od razu skorzystać z tego strasznego nimbu, tak? A są również ci, którzy są skrytobójcami, tak jak w przypadku niektórych zamachów, tak? Tych na odległość, gdzie strzelec chce pozostać w tajemnicy, tak? Chce wykonać tylko swoją krwawą robotę. No dobrze, rzecz jasna, po każdym takim przypadku pojawiają się w sposób naturalny dla ludzkiego umysłu, naturalne pytania. Dlaczego? No, czy to może być tak zupełnie nieracjonalne? Dlaczego ten ktoś podjął tego rodzaju straszne działanie? Jeśli tak, takie pytanie się pojawia, zazwyczaj próbujemy jakiejś odpowiedzi. W niektórych przypadkach wydaje mi się, że podejrzenia, że nie mamy do czynienia z przypadkiem, mimo wszystko gdzieś tam dawały się podeprzeć, tak? Nie wymieniliśmy w ogóle jakoś odruchowo, tak? W przypadku zamachu na Jana Pawła II w 81 roku, tego najsłynniejszego, tego, którego dokonał Ali Akcza. No on również potem usiłował przybrać postać człowieka niespełna rozumu, czy kogoś, kto jest owładnięty jakimiś oderwanymi ideami, ale ciągle jednak gdzieś tam w tle tego zamachu, chociaż zdaje się, nigdy nie udało się dokonać takiego.
Właśnie nie wiem, czy sam nie podajesz przykładu takiej próby racjonalizacji, tak, tego, co się stało.
Mimo, że jest bardzo wiele na ten temat idących w tym kierunku wyjaśnień. Znaczy, tak? Jest trop bułgarski,
tak, sowiecki. Tak, aczkolwiek nie ma żadnych dowodów, że tu w jakikolwiek sposób ktokolwiek inny poza samym Ali Akczą był w to zaangażowany. Zawsze, jeżeli stajemy wobec takiego wydarzenia, jak morderstwo, jak śmierć, bezsensowna śmierć, niespodziewana śmierć, nagła śmierć kogoś znanego, wyjaśnienie, że mogła to zrobić jednostka i my to sobie próbujemy racjonalizować, mimo że z racjonalnym myśleniem bardzo często nie ma to nic wspólnego. Racjonalnym, czyli rozumową oceną tego, co widzimy, obserwując rzeczywistość.
W przypadku Kennedy'ego ten cień jakiegoś tajemnego spisku nieustannie wpływa.
Jak to jest możliwe, że ktoś tak mało sobą reprezentujący jak Lee Harvey Oswald, damski bokser, żonobijca, człowiek, który nie był w stanie utrzymać żadnej pracy, nie był sobie generalnie w stanie z własnym życiem poradzić, a równocześnie owładnięty obsesją polityczną, w jego wypadku żarliwym marksizmem, żarliwym komunizmem, wcześniej był fanem Castro i tak dalej, a prezydenta Stanów Zjednoczonych zdiagnozował jako przywódcę tego złego kapitalistycznego imperium, które uniemożliwia przeprowadzenie prawdziwej rewolucji marksistowskiej. Jak ktoś taki mógł zamordować dobrze strzeżonego prezydenta Stanów Zjednoczonych? No otóż okazuje się, że mógł. To znaczy, jeżeli przyjrzymy się bliżej tej sprawie, to miał potem wszelkie środki, miał potem sposobność. Z tej sposobności skorzystał. Pewnie w 9 przypadkach na 10 zadrżałaby mu ręka, coś by mu przeszkodziło. No a tutaj był ten 10 przypadek, kiedy wszystko poszło tak, jak z jego punktu widzenia pójść powinno. To jest jedna próba racjonalizacji, spisek. Najczęściej jakichś wielkich, mocnych sił, prawda?
To reprezentuje takie podejście wykrycia mechaniki, tak, spisku. Tak? Tak. Ktoś namówił, ktoś pokierował, ktoś dostarczył, tak, planu, ktoś czasami osłaniał.
I przede wszystkim dysponuje na tyle wielką siłą, że jest w stanie ukryć tę prawdę. Gdyby ten spisek był prawdziwy, w nim musiałyby wziąć udział tysiące ludzi, z których jak do tej pory wszyscy zachowują milczenie. Nikt się nie wyłamał, nikt na łożu śmierci się nie przyznał, nikt nie... No takich spisków, spiski się w historii zdarzały, ale żeby to były spiski tak idealne, w których po tylu latach nie jesteśmy w stanie złapać żadnego dowodu, takie spiski się nie znalazły. Więc to jest jedna próba tak zwanej racjonalizacji, tak, która z racjonalizacją, z prawdziwym rozumem ma niewiele wspólnego.
Zwróć uwagę.
Za to dużo z taką normalną psychologiczną potrzebą zachowania. Chcielibyśmy żyć w świecie uporządkowanym, w którym jak już się zdarza nieszczęście, to ono się zdarza z ważnych przyczyn. A jak jest duże nieszczęście, no to musi za nim stać duży, ważny spraw. Na pewno nie przypadek. Jak to przypadek? No, nie wierzymy w przypadki.
Skrajnym, prawda? Już wychodzącym poza tę dyskusję, jak było, tylko raczej jakby przenoszącą ją w poziom fantazji, ale takiej, którą ludzie najwyraźniej lubią, tak? To jest sposób wytłumaczenia nie konkretnego przypadku, ale pewnego mechanizmu, tak? Który przechodzi do opowieści w thrillerach, filmach, filmach sensacyjnych, prawda, cała ta pasa opowieści o Jasonie Bourne. Nie tylko w tym wypadku, to samo w Teorii spisku, już opowiedziane pół żartem, pół serią przez Mela Gibsona, ale ten motyw szkolonego zabójcy, czasami jest to zabójca szkolony przez Imperium Stanów Zjednoczonych, czasami gdzieś w jakichś tajemnych obszarach szkoleniowych KGB Związku Sowieckiego, tak, którzy nie wiedzą o tym nawet, że do końca w jakim programie uczestniczą, są uruchamiani, tak, bo ludzie chcą jakoś zrozumieć to szaleństwo. Ktoś, kto żyje przez lata zwyczajnie, nagle wychodzi, wyciąga pistolet, strzela albo...
To nóż, nawet prawda? Nie jest szaleństwo w klinicznym rozumieniu tego słowa. To jest mechanizm psychologiczny znacznie banalniejszy niż jakaś zdiagnozowana choroba psychiczna, która wymaga leczenia. To jest często złość, frustracja własnym życiem, tak, którą przenosimy. Próbujemy, jakby to powiedzieć, różne swoje życiowe porażki tłumaczyć jakimś spiskiem światowych sił. To jest przypadek Oswalda, prawda? Nam z trudem przychodzi do głowy przyjmowanie, że wielkie zło może mieć naprawdę banalne przyczyny, że można zabić z banalnych powodów, że sytuacja, która w normalnym, codziennym życiu jest rozwiązywana trzaśnięciem drzwiami, tak? Czy rzuceniem ciężkiego słowa i odejściem, w niektórych sytuacjach może doprowadzić do tragedii.
Wracamy do rozmowy o skrytobójcach, o złowieszczym fenomenie skrytobójców. Mówiliśmy o tym, że takie trudne do wytłumaczenia przypadki tej nagłej, krwawej agresji próbujemy tłumaczyć, układając szeregi jakichś mechanicznych powiązań spiskowych. No ale jest też bardziej cywilizowana, byśmy mogli powiedzieć, metoda, która w mediach z kolei o wiele mocniej jest eksploatowana, bo ta pierwsza to jest taki moment trochę jakby undergroundowy, taka dla tabloidów, taka trochę. Opowieść, na pewno wiemy, to jest ukryta prawda. Natomiast ta prawda, w cudzysłowie, którą nieustannie dzielą się komentatorzy, którą używają trochę już potem jako amunicję, to jest, rozumiem, słynne sformułowanie, odpowiedzialność za to spada. I tutaj w tym wypadku szuka się już powiązań moralnych, czyli ktoś uderzył dlatego, bo atmosfera, tak, była tak napięta i tak dalej. No, coś w tym rodzaju, ale tutaj chyba nie bez powodów, mówimy na przykład o zabójstwie prezydenta Narutowicza przez Eligiusza Niewiadomskiego, prawda? No, mówi się o kampanii jakiejś, nikt nie planował tego zabójstwa z przywódców Narodowej Demokracji, czy w ogóle tego obozu, który sprzeciwiał się wyborowi Narutowicza. Wszyscy byli bardzo zgniewani, ale nikt nie planował takiego
zabójstwa. Nie było na pewno wezwania do zabójstwa, natomiast wezwanie do fizycznej akcji przeciwko Narutowiczowi, chociażby takiej jak fizyczne powstrzymanie go przed wejściem do Sejmu i przed zaprzysiężeniem, zmuszenie go w ten sposób do złożenia urzędu, to oczywiście było. Kiedy jechał do Sejmu wtedy na zaprzysiężenie, w jego kierunku leciało błoto, leciał śnieg, leciały kamienie, były budowane barykady na ulicach Warszawy, które miały mu fizycznie uniemożliwić. Jakby to powiedzieć, a ta granica pomiędzy wezwaniem do fizycznej konfrontacji, a tym pójściem krok dalej, skoro to fizyczne powstrzymanie się nie udało, jest cienkie. Ja bym powiedział, że są dwa rodzaje racjonalizacji, inne niż te, o których mówiliśmy. Jedna to jest taka, to wariat. I to zamyka dyskusję. No wiadomo, na wariata nic nie poradzimy. W ostatnich dniach Polskie Towarzystwo Psychiatryczne zwróciło na to uwagę i zwróciło się z takim apelem w związku
to bardzo ważny
z
głos.
Zabójstwem prezydenta Adamowicza i w związku z tymi informacjami. Ciągle jeszcze one nie są oficjalnie potwierdzone, ale przynajmniej na ten moment wydają się wiarygodne, że sprawca miał zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przypomina, że choroba psychiczna sama w sobie nie robi z człowieka zabójcy, tak? Że przyczyną, z której człowiek cierpiący na przykład na schizofrenię paranoidalną decyduje się zabić, jest po pierwsze to, że nie jest leczony, że jest pozostawiony bez opieki, albo że jest wystawiony na bodźce, które mogą tę jego paranoję, mówiąc już potocznie, zamienić fizyczny atak na kogoś. W związku z tym, jeżeli mówimy, wracając znowu do zabójstwa Narutowicza, Oczywiście Eligiusz Niewiadomski nie był leczony psychiatrycznie, w związku z tym my nie wiemy, czy gdyby był leczony psychiatrycznie, to nie zdiagnozowano by u niego jakiejś choroby. Psychiatria była na innym zupełnie etapie rozwoju niż jest obecnie. Z całą pewnością był człowiekiem społecznie nieprzystosowanym. Odstawał od normy, mówiąc społecznej, jeśli chodzi o jego zachowanie. Był pieniaczem, tak go oceniano w tych środowiskach, w których był pieniaczem, furiatem, człowiekiem, który bardzo łatwo budował w sobie jakieś wizje wrogów, którzy go nieustannie niszczą i atakują. Ale nie zmienia to faktu, że jak słuchamy jego wystąpień w czasie procesu, no on tam mówi całymi akapitami z ówczesnej prasy, tak? Z ataków ówczesnej prasy skierowanych na prezydenta Narutowicza. Z tego można wyciągnąć wnioski, moim zdaniem uprawnione i nieuprawnione. Nieuprawniony wniosek to byłby taki, że ten, kto te ataki tworzył, jest mordercą w sensie ścisłym, tak? W sensie, że ma krew za paznokciami. Czy że chciał zabić. O, w tym sensie. Że jest mordercą w sensie ścisłym, czyli kimś, kto chciał zabić. Przy wszystkim, co można Stanisławie Strojskim powiedzieć, prawdopodobnie tego o nim powiedzieć nie można. No że tak, chciał nie, śmierci.
Główny publicysta Narodowej Demokracji, który właśnie wzywał do tych wszystkich uderzeń, ale politycznych.
Politycznych. W prezydenta Narutowicza, aczkolwiek i tych fizycznych, w sensie powstrzymania go przed przyjechaniem do Sejmu. Że chciał śmierci Narutowicza. Natomiast można z tego wyciągnąć wniosek uprawniony, moim zdaniem, a on jest taki, że jeżeli zabieramy głos publicznie, to musimy mieć świadomość, że czytają nas różni ludzie. Że nie przemawiamy tylko do racjonalnych, nierozumujących czytelników, tak? Którzy wiedzą, że przecież to jest tylko publicystyka. Ostra, twarda, ale publicystyka. Że jeżeli przekroczymy pewien poziom, a w przypadku Narutowicza, nawet gdyby się to nie skończyło zabójstwem, to ten poziom był przekroczony. Znaczy na jego temat kłamano po prostu, że mówi po polsku, że dopiero co przyjechał do...
Cała kampania oszczerstw, która zawsze tutaj się pojawia. No ale tutaj to już wkraczamy w temat, któremu powinniśmy poświęcić osobną rozmowę, ale dotknęliśmy go już, więc choćby chwilę jednak, tak zwanego hate speechu, czyli mowy nienawiści. Prawda? To jest rzecz, która można powiedzieć... Ta kategoria zrodziła się właśnie z tego rozpoznania, które przed chwilą zrobiłeś, to znaczy tego rozpoznania, że ktoś przemawiający gwałtownie, ale w granicach, jakby to powiedzieć, takich, że sam nie wzywa do żadnego gwałtu bezpośredniego, może być w jakimś sensie, może być odpowiedzialny przez nagromadzenie tego typu jakichś wezwań agresywnych albo przez typ sformułowań, których używa, pewien rodzaj odebrania godności.
Czy pewnej intensywności ataków na danego człowieka.
Można powiedzieć generalizację, która powoduje, że w sumie wróg jest nieustannie namierzany, tylko nigdy konkretnie niedowiedzione są jego szalbierstwa. W związku z tym ktoś w końcu mówi, gdzieś musimy znaleźć tego winnego i uderza.
Ten mechanizm takiego szczucia na ludzi jest bardzo mocno ułatwiony przez media społecznościowe. No wtedy Strojski musiał napisać, Zecer musiał to złożyć, ktoś to musiał... To było trudniejsze, tak? W tej chwili wystarczy do tego telefon, prawda? I jeżeli jesteśmy osobą publiczną w internecie, którą czyta dziesiątki tysięcy ludzi, to wtedy to, co wrzucamy, będzie automatycznie odbierane przez ten tłum, który nas czyta. Chciałem powiedzieć, że to ma oczywiście też barwy partyjne. I moglibyśmy tu dziesiątki przypadków z obu stron sceny sporu politycznego w Polsce podać przykładów takiej kampanii zaszczuwania ich poszczególnych ludzi. Ale chciałem powiedzieć, że ten mechanizm dzięki internetowi jest stosowany również tam, gdzie nie ma bezpośredniego sporu politycznego. Ja podam jeden przykład. Kiedyś jedna z moich znajomych na Facebooku z dużym wzburzeniem, tak słusznym, jakby to psychologicznie bardzo zrozumiałym. Wrzuciła relację z historii swojej córki, która chodziła do szkoły podstawowej i która padła ofiarą jakiegoś zboczeńca, który pod tą szkołą czatował, ją i jej koleżanki napastował. Oczywiście ona, matka i córka są na procesie tego człowieka i ona relacjonuje z oburzeniem, w jaki sposób, że sędzina, przesłuchując tę córkę, dopytywają, jak była ubrana. Sugestia jest oczywiście taka, że próbuje zrzucić winę na córkę, na jakieś jej prowokujące zachowanie. Pod tym wpisem jest No właśnie, na początku oburzenie na sędzinę, a później to już to jest mechanizm nakręcania się. A jeszcze jest to o tyle łatwiejsze, że wszyscy są przekonani, że racja moralna jest po ich stronie. Ja już nie pamiętam, czy tam w końcu pojawiło się nazwisko tej sędziny, a to jest w czasach internetu do ustalenia bez problemu. Jej adres, telefon, może nie prywatny, ale wystarczy, że to będzie adres służbowy, że wiadomo, w którym sądzie pracuje. Zanim jakiś prawnik, który, jakby to powiedzieć, zna realia prawa, wytłumaczył, że chodziło o ustalenie, czy sprawca mógł wziąć je za osoby dorosłe. Bo wtedy odpowiada z innego paragrafu. Nie chodziło o ustalenie, czy one się ubierały wyzywająco, czy nie. Tylko czy mogły być wzięte za osoby dorosłe. I że jest to normalna procedura, która musi być przeprowadzona, jeżeli chce się kogoś skazać za napaść na osobę nieletnią. Zanim ktoś to w końcu wyjaśnił, to ten mechanizm linczu już został uruchomiony. I wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, że ten lincz nie musi mieć kontekstu politycznego, tak? Zwłaszcza po tym, co się stało w Gdańsku. No trochę jesteśmy uwrażliwieni, tak? Że niszczyć i zabijać w tym znaczeniu metaforycznym takim, tak? Nie w znaczeniu tego, że ktoś naprawdę chciał czyjejś śmierci czy krzywdy, ale że uruchomił pewien mechanizm, który mógł do tego doprowadzić, że to może się odbywać również w sprawach niepolitycznych.
Kiedyś w konwersatorium, już w innym towarzystwie, rozmawiałem o słynnym serialu Czarne Lustro, pokazującym różne zjawiska przyszłościowo, właściwie już teraźniejsze niektóre. No jeden z odcinków z całą mocą, tak, pokazywał ten mechanizm, który, no, dzięki Bogu nie mamy go jeszcze w praktyce, tak, i w którym osoby, które koncentrowały na sobie nienawiść społeczną, ginęły. Powstawał rodzaj mechanizmu eliminacji, tak, niszczenia. To jest coś, co uświadamia nam na razie, na szczęście, tylko w przypowieści, tak, ale siłę tego koncentracji tej nienawiści. Swoją drogą, mowa nienawiści to pojęcie, które jest dzisiaj tak samo informujące i użyteczne, jak oczywiście, jak każde takie pojęcie, daje się obrócić w absurd, gdy jest nadużywane. Dziękuję ci, Michale, za rozmowę. Dziękujemy obaj państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle na konwersatorium w niedzielę, godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
I Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.